Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym gościem profesor Mieczysław Ryba. Kłaniamy się, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, 94. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Dla nas, można powiedzieć, sobota, zwieńczenie tygodnia, a tam liczy się każda minuta, każda sekunda, a to już przechodzi nie tylko w dni, ta wojna, ale również w miesiące. Krótka analiza tego, co wiemy, co dzieje się w 94. dniu inwazji Rosji na Ukrainę.
Znaczy, trzeba by rozróżnić fronty, bo na froncie północnym zasadniczo Rosjanie się wycofali na wysokości Kijowa i Charkowa, nie mając siły uderzeniowej. Na froncie południowym okopują się, też raczej przygotowując się do obrony niż do ataku. Natomiast cały wysiłek, ten ofensywny, jest skoncentrowany w Donbasie i tam są ściągane i ludzie, i sprzęt z całej Rosji, nawet za Uralu, i ponosząc ogromne straty, Rosjanie posuwają się naprzód. Te przesunięcia frontu nie są duże, od jednego do trzech może kilometrów dziennie. To w perspektywie zaangażowania sił i ogromnych strat, ogromnych, jeśli bierzemy pod uwagę to, co się na froncie dzieje, no to jest, są to małe uzyski. Ukraińcy raczej przyjęli taktykę obronną, ale w momencie, kiedy ta nawała już się potęguje, wycofują się, ale nie pozwalają się okrążyć w żadnym miejscu, czyli przyjęli taktykę zadawania maksymalnie dużych strat Rosjan. Oczywiście sami też ponoszą ogromne straty. I jak oceniają wojskowi, szykują się do jakiejś kontrofensywy. Jest pytanie, na którym kierunku, być może na kierunku południowym, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu, to jest teren stepowy, taką ofensywę można by w sposób najbardziej prosty zrobić. No, albo nie będą w stanie, jeśli nie będą. Ta wojna będzie się toczyć w taki sposób jeszcze długo. No i pytanie oczywiście, jakie rozwiązanie polityczne będzie, bo z jednej strony mamy do czynienia z tym, z tą pomocą wojskową, szczególnie z Zachodu, szczególnie z Ameryki, z Polski. Z drugiej strony są te sankcje, które w jakiś sposób w czasie są rozłożone i w jakiś sposób pewnie zaczną działać, czy zaczynają działać. Dochodzi do pewnych takich radykalnych przesunięć geopolitycznych, ponieważ mamy w tej chwili, no, z jednej strony z dominacją Rosji na Morzu Czarnym i odcięciem Ukrainy od Morza Czarnego, z drugiej strony Morze Bałtyckie poprzez deklarację akcesji do NATO, Szwecji i Finlandii. Jeśli to się dokona, praktycznie Morze Bałtyckie będzie absolutnie dla Rosji nieczynne w wymiarze militarnym. Ono, Petersburg, wówczas będzie portem całkowicie zblokowanym w przypadku, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego. To wszystko też wiąże się z taką sytuacją polską, gdzie Polska stara się maksymalnie wykorzystać ten czas, ażeby się dozbroić. Tu mamy znowuż do czynienia z zapowiedzią kolejnych takich zestawów antyrakietowych, które kupujemy, już nie mówiąc o Abramsach, czołgach, i mówi się już tak półgębkiem o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. No oczywiście wszystko to się zmienia, ponieważ w perspektywie oceny geopolitycznej to, co kreowali Niemcy, że praktycznie siła militarna już nie odgrywa roli, ale odgrywa rolę siła ekonomiczna, że tą skorumpowaną klasę polityczną rosyjską da się kupić, da się uwieść, że oni nie są w stanie zaryzykować swoich zysków i kreować wojny. To wszystko zbankrutowało. Nawet najsilniejsze państwo ekonomicznie, które nie ma silnej armii, jest bezbronne w takiej sytuacji, jaką mamy do czynienia dzisiaj na Ukrainie. I to jest rzeczywistość, która zupełnie zmienia geopolitykę, więc Polska, żeby móc odgrywać ważną polityczną rolę w regionie, musi być bardzo dobrze uzbrojona i musi mieć bardzo silną armię. I ten czas, który Ukraińcy nam dają, walcząc tam na froncie, zasadniczo staramy się wykorzystać w tym kierunku. Oczywiście to niesie ze sobą duże koszta, no ale no nic za darmo, prawda? Bezpieczeństwo, jak widać, kosztuje i lepiej, kiedy jesteśmy dozbrojeni, niż kiedy musimy po prostu toczyć wojnę na własnym terytorium. Słuchajcie, tej wojny na Ukrainie, pamiętajmy, to już jest 3 miesiące. To ten Blitzkrieg to zupełnie przeszedł do lamusa. Mamy do czynienia już z długą wojną i taką wojną na wyczerpanie. Z perspektywy amerykańskiej, Amerykanie chcą maksymalnie tam pogrążyć Rosjan i wykrwawić ich i czerpać ich siły w tej długotrwałej wojnie, stąd pomoc dla Ukrainy. Natomiast Rosjanie szukają jakiegoś sukcesu, więc ta ofensywa w Donbasie, koncentracja maksymalna na jednym froncie, dużej ilości wojsk i dużej ilości sprzętu ma pokazać Putin Rosjanom, czy ma pokazać w elicie władzy, że coś się udało, uzyskaliśmy jakiś teren. Przy czym pamiętajmy, ten teren jest kompletnie zdegradowany, zniszczony. Tak jak Mariupol, no zdobyli Mariupol, ale to jest miasto w ruinie. Wchodzą do kraju, który niszczą po drodze i to jest ten azjatycki sposób prowadzenia wojny.
Panie profesorze, okazuje się, że wojna w Ukrainie to różnego rodzaju fronty, różnego rodzaju doniesienia, ale też wojna w Ukrainie wykorzystywana jest, rozgrywana jest geopolitycznie. Włoski dziennik Corriere della Sera informuje, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ma pracować nad modelem wspólnoty europejskiej, na czele której stanąć miałby jego kraj. Wśród członków znalazłaby się Polska, Estonia, Łotwa, Litwa i Ukraina. Podobno tak ustalił, że wstępne rozmowy były już 9 kwietnia, gdy Boris Johnson przebywał w Kijowie. Realne czy bardziej taka próba destabilizacji układu sił i próba krzyczenia, że za chwileczkę Polska będzie zmierzać do polexitu i różnych rodzaju takich historii?
Ale tu są, pamiętajmy, wydaje się, różne płaszczyzny, bo ten układ miałby być chyba raczej układem obronnym. Naturalnie, że układ każdy obronny też się zamienia w pewne elementy układu gospodarczego i w tym sensie miałby być alternatywą dla Unii, no nie póki co dla jej jako instytucji całościowej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Brytyjczycy, podobnie jak Amerykanie, bo to jest ten sam układ, zupełnie inaczej patrzą w tej chwili na Europę i szukają pewnego czynnika siły w centrum Europy, który by stabilizował sytuację na wschodzie. Bo zwróćmy uwagę, że ani Niemcy, ani Francuzi, ani Włosi, znaczy nikt z kontynentu, z tych wielkich graczy, w szczególności nie Niemcy, nie stabilizują sytuacji na Ukrainie, wręcz przeciwnie, ją destabilizują. To znaczy odpuściliby najchętniej Rosji maksymalnie dużo po to, żeby wrócić do pokoju. Przy czym taki pokój, prawda, na złych warunkach jest przedsionkiem do kolejnej wojny. To każdy to wie, że jeśli na przykład doszłoby do zawieszenia broni na poziomie takim jak w tej chwili, czyli niekorzystnym dla Ukrainy, to za 2-3 lata Rosjanie wrócą do wojny, tylko rozwiną to wszystko w skalę jeszcze większą i być może obejmie to większą liczbę państw. Więc to nie jest tak, jak tutaj te echa z Niemiec idą. W związku z czym są próby pewnej nowej konstelacji. Wydaje się, że w perspektywie to, co zwiemy starą Unią Europejską, jest sposobem działania i bardzo silnym uwikłaniem ideologicznym, jej pomysłami gospodarczymi z kosmosu typu Zielony Ład. To wszystko powoduje, że ten układ jest co najmniej niewystarczający. Zwróćmy uwagę, jak słabo reagują na kwestie migranckie i uchodźców, jak słabo pomagają Polsce, wręcz przeciwnie, nakładają sankcje. No tych problemów jest co niemiara. Więc wydaje mi się, że to nie tyle inna Unia Europejska, co raczej pewien układ taki polityczno-militarny. Zresztą Johnson o tym mówił na początku wojny, czy tuż przed wojną, mówiąc o układzie Londyn-Warszawa-Kijów. Tak jak mówiłem, my do tej pory żeśmy nade wszystko opisywali rzeczywistość geopolityczną z perspektywy układanek gospodarczych. Natomiast ta wojna pokazuje, że kwestie militarne są fundamentalne, że od nich musimy wszystko zacząć, co dalej idzie. To znaczy, jak ułożyć stosunki handlowe, kiedy nie można zabezpieczyć inwestycji, kiedy nie można zabezpieczyć szlaków handlowych, kiedy nie ma się siły militarnej zdolnej coś takiego chronić. Nie ma się na przykład systemu antyrakietowego, który jest w stanie reagować w momencie, kiedy przypadkiem lub nie przypadkiem, celowo lub niecelowo ale na pewno stosując różnorakie metody wojny hybrydowej, nagle z Rosji coś przyleci, coś jakaś rakieta będzie niszczyć inwestycje. To są te, wydaje mi się, problemy. Natomiast być może opisane jako alternatywa dla Unii Europejskiej, przy czym ja to tak bym nie czytał, że to nie w tej perspektywie, to jest jak gdyby zupełnie inny format, który być może się będzie realizował, zwłaszcza, że Amerykanie, jakkolwiek ta wojna się skończy, będą zmuszeni, jeśli chcą swoje interesy tu zabezpieczyć, znaleźć taką konstelację polityczną i militarną, która będzie odpychać Rosję, będzie zatrzymywać Rosję, która do wojny, tak jak mówiłem, może powrócić wcześniej czy później.
Panie profesorze, list do Polaków, Wiktor Janukowycz odezwał się.
To jest przebrzmiała karta. Wiktor Janukowycz, przypomnijmy, to jest zbankrutowany polityk, który uciekł z Ukrainy pod siłą protestów społecznych. Naturalnie jego się jakoś tam wykorzystuje, zresztą Rosjanie w tej wojnie propagandowej różnych narzędzi się i mają. No ale to cóż, no to nikt go nie traktuje jako kogoś, kto jest podmiotowy, kto jest niezależny, kto reprezentuje jakąś siłę na Ukrainie. Dzisiaj w trakcie wojny nawet ci, którzy głosowali kiedyś za nim, pamiętajmy, że w tych wschodnich prowincjach Ukrainy głosowano na Janukowycza, to nie sądzę, żeby w Charkowie znalazł prawda, jakieś wielkie poparcie, czy w obwodzie zaporowskim. Po prostu jest to przebrzmiała gwiazda używana tak dla takiego zamętu propagandowego przez Kreml, ale to nie sądzę, żeby to miało wielkie znaczenie.
Bardzo gorąco dziękuję za komentarz, profesor Mieczysław Ryba na antenie Radia Maria w aktualnościach dnia. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.